co znaczą słowa przysięgi małżeńskiej. O tym rozmawiamy dzisiaj w studiu Radia Doksa. Staszek Kukuła, Joanna i Andrzej Żelowska, i Tomek Chyrowie, ksiądz Marcin Jakubczyk, Sądu Diecezji Opolskiej. Czy analizujemy, czy się zastanawiamy, jaką wagę przywiązujemy do tych słów? Jeszcze przed ślubem o tym rozmawialiśmy do tej pory, a teraz już, moi drodzy, chciałabym przejść do konkretów. Co rozumiecie pod słowami ślubuję ci miłość? Co to bardzo konkretnie znaczy dla Ani, dla Tomka, Staszka, Andrzeja, Asi?
To ja zacznę. Kiedy ślubowałam mojemu miłość, mężowi, to ślubowałam mu miłość taką, jaką wtedy czułam, czyli młodej dziewczyny, 21-letniej, do chłopaka. Nie wiedziałam, co to znaczy miłość, naprawdę nie wiedziałam. Myślałam, że to jest takie właśnie, o, no jest coś między nami, Pan Bóg nas połączył, to ja mu tą miłość będę do śmierci ślubować. Parę lat po ślubie wpadła mi w ręce książka o pewnym małżeństwie z diecezji kieleckiej, z której pochodzimy obydwoje. O małżeństwie z 50-prawie letnim stażem, kiedy dziewczyna została sparaliżowana w 6 roku małżeństwa, mieli 2 dzieci. Żyli ze sobą zgodnie jeszcze przez 40 par lat. On się nią opiekował. W międzyczasie, tych 40 par lat, urodziła jeszcze 3 dzieci, leżąc i mając władną tylko jedną rękę. I ja po przeczytaniu tej książki zobaczyłam, co to znaczy miłość małżeńska. Co znaczy miłość, co znaczy uczciwość, co znaczy wierność. Ta książka dużo mnie nauczyła. Nazywa się I nie opuszczę cię aż do śmierci, i te opowieści spisał ksiądz Jan Śledzianowski. Muszę to powiedzieć, bo może komuś wpadnie w ręce. Uważam, że wszyscy narzeczeni powinni przeczytać tą książkę, żeby zobaczyć, na czym polega prawdziwe życie i na czym polegają prawdziwe wybory. I teraz wiem, co to znaczy kochać, że kochać to nie znaczy kochać tą osobę, tego chłopaka, którego ja sobie wymarzyłam, wyśniłam i mnie się wydaje, że on taki właśnie jest. Kochać to znaczy tą osobę, która cię wkurza co dzień tak, że po prostu będzie już sztylet w plecy wbił, która po prostu jest dla ciebie czasami niemiła, tak że ci w pięty idzie, którą czasami byś za drzwi wystawił.
Kochać,
tak, i kochać to jest chcieć dobra drugiej tej osoby, czasami rezygnując nawet z siebie czy ze swoich jakichś. No, chyba za dużo już powiedziałam.
Ale dobrze.
Dobrze ci idzie.
No dobra, mów, my nie będziemy się.
A ta druga książka, to jaki tytuł był?
Nie schodź z tematu. Co znaczy ślubuję ci miłość?
To wtedy, kiedy przygotowywałem się psychicznie, duchowo do małżeństwa, to miałem takie wyobrażenie, że ślubować komuś miłość, to znaczy starać się przez całe życie, żeby ta druga osoba była szczęśliwa, działać w tym kierunku, żeby ta druga osoba była szczęśliwa. No i tak, nie wiem, tak do dzisiaj chyba tak myślę, że to tak jest.
2 temu, dokładnie w poniedziałek, byliśmy gośćmi z Marylą w wspólnocie Góra Błogosławieństw w Ołczynie. Na ich zaproszenie wzięliśmy udział w ich nabożeństwie. Raz w roku w tej wspólnocie są odnowienia przyrzeczeń małżeńskich. I z wielką radością, po raz kolejny zresztą, odnowiliśmy nasze przyrzeczenia małżeńskie. I tam fragmentem tego odnowienia jest takie sformułowanie: czy chcecie coraz doskonalej miłować się wzajemnie, biorąc za wzór ofiarną miłość Chrystusa, który oddał za was swoje życie? My to naprawdę już doskonale rozumiemy. I za każdym razem inaczej troszeczkę, zgodnie z tym, na jakim etapie danego życia, naszego życia wtedy jesteśmy. Nie uczucie, a postawa. Postawa odpowiedzialna, która, no, na ogół mówi się tak, ale też polega na tym, że od czasu do czasu trzeba powiedzieć, nie trzeba powiedzieć swoje zdanie, żeby ratować, czy powiedzmy dobrze czynić dla swojego współmałżonka. I to co mówiliście, Asiu, to postawa pełna być może czasem wyrzeczeń, może i nawet ofiary.
A ciekawa jestem, Staszku, czy kiedy po 40 latach odnawiacie przyrzeczenia małżeńskie, czy wy widzicie, jakby dostrzegacie taką różnicę między sobą tymi 40 lat temu, a teraz? Co się zmieniło? Na ile to ślubowanie miłości wówczas, a teraz jest inne?
To ja bym powiedział, że to z dokładnością do odnowienia. Poprzednie odnowienie przeżyliśmy w Kanie Galilejskiej. A tutaj w wspólnocie Góra Błogosławień, nie wiem, tak to jakoś Pan poukładał niesamowicie. Zresztą bardzo wdzięczni jesteśmy gospodarzom tego spotkania za taką możliwość. Za każdym razem troszkę inaczej, bo to czasem te bieżące rzeczy, te bieżące kłopoty i ta chęć, tak jak mówi Asiu, wystawienia za drzwi, przecież no, to nie jest tak, że odkładamy to wszystko na bok, gdzieś to tam siedzi. Ale naprawdę wierzcie z coraz większym przekonaniem i z coraz większą radością. Nie tylko to, ale i te inne fragmenty, i że cię nie opuszczasz do śmierci, na przykład niesłychanie dla nas ważna taka obietnica radosnego trwania ze sobą.
Ale zaczynamy od słów: ślubuję ci miłość.
Ja pamiętam, że właśnie wtedy na początku małżeństwa odbierałem bardziej to na zasadzie pewnego działania. Także ślubuję ci miłość, to znaczy, że będę robił wszystko, co jest potrzebne, żeby ta miłość nasza trwała, żeby tobie było dobrze, żeby spełniać potrzeby, żeby realizować te wszystkie obowiązki, które są z tym związane, że budować małżeństwo, no to odpowiadać na wolę Bożą, że będziemy rozeznawać to wszystko i tam robić, nie? No, natomiast teraz gdzieś tak w okolicach 40 troszeczkę doświadczam, że już nie wszystko jestem w stanie zrobić. W związku z tym wszedłem w taki okres, kiedy muszę sobie na nowo powiedzieć, co to znaczy miłość, że ślubuję ci miłość. Jestem w trakcie. Także bardzo wyraźnie na przykład dzisiaj widzę, że właśnie to, co ksiądz Adam Szustak na przykład bardzo wyraźnie mówi do narzeczonych, przygotowując ich do małżeństwa, że wy nie zadawajcie sobie pytanie o to, co cię fascynuje w tej drugiej osobie, co tam jest wspaniałego i dlaczego chcesz właśnie z tą osobą być, tylko zadaj sobie pytanie, co jest najgorszego w tamtej osobie i czy ja jestem w stanie do końca życia z tym czymś najgorszym przeżyć. Bo to będzie dotykać właśnie tej sfery miłości, że kiedyś w małżeństwie to się odezwie, tak? I z tym trzeba będzie przepracować. To znaczy, że prawdopodobnie wtedy wyjdzie największa moja słabość wobec tego i wtedy dopiero zaczną się te słowa ślubuję ci miłość, nie? Że jeżeli po tym przemyśleniu jesteś w stanie właśnie sobie odpowiedzieć na pytanie, że tak, to wszystko jest bonus, tak, ale tak naprawdę moja miłość musi zaakceptować i przyjąć tę słabość, przyjąć to, że ona się nie zmieni, nie? Bo jak jeszcze założę, że się zmieni, no to jeszcze się mogę łudzić, tak? Że to jeszcze, no to jakoś się przepracuje, nie? Tylko, że się nie zmieni i ja będę do końca życia musiał to nieść, bo właśnie to jest ta moja miłość, tak? Że tę słabość biorę do końca życia i będę ją nosił, nie? To są takie dla mnie inspirujące dzisiaj.
Ale to już
dzisiaj.
Wiesz dzisiaj, a czy tak, wiedziałeś tak. To wtedy?
Natomiast kompletnie sobie jakby nie umiem wyobrazić, jak bym usłyszał te słowa przed małżeństwem, to czy by to do mnie trafiło? Chyba nie. To jest chyba taki etap po prostu, że trzeba to przejść.
20-paroletnia Ania jeszcze nie chyra. Co rozumiałaś pod tymi słowami? Czy w ogóle ślubuję ci miłość?
Ja też pamiętam, że był taki sens, który właściwie nie zmienił się do dziś, bo to było myślenie o tym, że ślubuję, że będę zawsze chciała dla Tomka dobra i że będę się starała właśnie tak żyć, żeby to, mając na względzie jakby jego dobro i jego szczęście i w takiej też życzliwości. Natomiast widzę, że to, co nas teraz często różni i co nam utrudnia życie, to jest to, jak my to dobro rozumiemy. Że to, co na przykład mój mąż, prawda, usilnie robi dla mojego dobra, bo chce, żeby przestał to natychmiast robić, bo inaczej mu garnek na głowie rozwalę. A jest też i odwrotnie, także ja robię różne rzeczy dla naszego dobra, czy dla jego dobra i jego to tak cholernie denerwuje.
Strasznie dużo rzeczy trzeba by było ustalić, tak, przed ślubem, no ale po to są też różne przygotowania.
No ale właśnie to jest to, że życie potem pokazuje, że musimy dokonywać wyborów. Pojawiają się nowe sytuacje, pojawiają się dzieci, albo jakieś choroby, albo wręcz przeciwnie, błogosławieństwo jakiegoś urodzaju. Trzeba decydować o różnych rzeczach. I, no i okazuje się, że wtedy właśnie my to dobro rozumiemy zupełnie inaczej, tak? I tu jest kłopot, że jakby to świadczenie miłości drugiej osobie jest przez tą drugą osobę na przykład nierozpoznawalne, bo dla niego to nie jest dobro na teraz, albo nie jest to dobro w ogóle i
W dobrej mierze ślubujemy miłość, proszę księdza, czy często się zdarza, miłość nie ustaje, ale czy spotyka się ksiądz z takimi argumentami, czy z takimi jakby tłumaczeniami później już w sądzie, no ale miłość się skończyła. Kochałem, ślubowałem, chciałam, chciałem dobrze, wierzyłem w to, że tak będzie, ale minęło, skończyło się po prostu.
I na pewno trzeba sobie uświadomić, że kiedy małżonkowie ślubują sobie miłość, to na pewno nie ślubują tylko i wyłącznie, albo można powiedzieć właściwie w ogóle nie ślubują sobie uczucia miłości, bo uczucia są zmienne. Ja rano wychodzę do pracy cały w skowronkach, a wracam zdenerwowany. W ciągu jednego dnia uczucia się zmieniają, a co dopiero mówić o perspektywie, dajmy na to, 50 lat. Nie można ślubować sobie uczucia miłości, które jest zmienne i ono faktycznie może ustać. Natomiast kiedy święty Paweł mówi, że miłość nigdy nie ustaje i kiedy w przysiędze małżeńskiej mamy słowa ślubuję ci miłość, to przede wszystkim ślubuję ci postawę miłości, która może faktycznie nie ustać pomimo różnych okoliczności życia. I ta postawa jest przedmiotem tutaj tych słów przysięgi małżeńskiej. Postawa miłości, która zakłada zmienność uczuć. Ja nie mogę ślubować, że za 50 lat będę miał takie same motyle w brzuchu, jak w momencie, kiedy cię zobaczyłem, czy kiedy chodziliśmy razem na randki. Nie mogę ci tego ślubować. Natomiast mogę ci ślubować, że za 50 lat będę się o ciebie troszczył, będę ci pomagał. To mogę ślubować.
Ślubuję ci wierność. W pakiecie z miłością.
Ano.
Od lewej czy od prawej?
Niech Janka idzie.
My byliśmy wielokrotnie wystawiani na próby wierności w związku z pracą Andrzeja, kiedy musiał wyjeżdżać na długie tygodnie, miesiące i lata. Ale nie wiem, czy było to dla nas trudne. Dla mnie nie, bo miałam trójkę dzieci, nie miałam czasu myśleć o głupotach. Ślubowałam mu wierność z pełną, ale to z pełną świadomością. Właśnie, bo tak zostałam wychowana. U mnie w rodzinie nie było rozwodów i nie było zdrad. Przynajmniej nie wiem o nich. Patrzyłam na miłość, mówię, pradziadków, dziadków, rodziców i dla mnie się to wydawało oczywiste, że jeżeli przysięgam, jeżeli go wybrałam, to nie będę go zdradzać, nie będę szukać nikogo innego, bo on jest dla mnie najlepszy. I tak sobie jeszcze myślę o tym, co mówimy. Przypomniało mi się, że przeczytałam kiedyś coś takiego fajnego, że z miłości do ojczyzny zostaje się bohaterem, z miłości do Boga zostaje się męczennikiem, a z miłości do drugiego człowieka ratuje się życie. I myślę sobie, że to naprawdę są piękne słowa i myślę, że nie tylko swoje życie się ratuje, ale można też być ratunkiem dla tego drugiego człowieka, żeby właśnie nie zszedł na złą drogę, że można go upominać, jak coś się dzieje, podsuwać mu lekturę do przeczytania, przypominać mu o wierności, o tym, że są jakieś zagrożenia, czy tupnąć nóżką, jak idzie na spotkanie prawda, towarzyskie bez żony. No.
Andrzej, nie rysujemy, odpowiadamy na pytania.
No właśnie, to są jedne z tych sytuacji, których wsparcie Pana Boga jest bardzo, bardzo pożądane i potrzebne. I myślę, że to nie jest błaha sprawa. To tutaj ten sakramentalny wymiar małżeństwa się jest cenną rzeczą. Cenną rzeczą, no bo człowiek jest człowiekiem, jest człowiekiem słabym i myślę, że bardzo, bardzo łatwo w wielu sytuacjach życiowych gdzieś taką granicę przekroczyć i doprowadzić do sytuacji, w której się już nie da odwrócić.
Zwłaszcza, że świat jakby tę granicę też tak chętnie rozpłynnia, prawda, rozmywa, też kultura robi swoje, są lansowane bardzo różne wzorce i bardzo różne jakby teorie, prawda?
I tutaj to co Asia powiedziała, takiej mądrości małżeńskiej, to znaczy, żeby wzajemnie w relacjach własnych małżeńskich unikać jakiejś naiwności, zachować trzeźwy, zdrowy rozsądek i nie pakować się w sytuację, czy myśleć też o tym, żeby współmałżonek nie wpakował się w sytuację, która mogłaby być rodzić jakieś złe konsekwencje, także
Czyli czujność.
Tak. Jakby to źle, nieromantycznie zabrzmiało, to myślę, że wzajemna czujność małżonków i wyczulenie na takie sytuacje, które mogłyby być zagrożeniem dla wierności, myślę, że jest bardzo pożądana.
Może jeszcze i troszkę szerzej o tej wierności, nie tylko jako taka wierność bezpośrednia, o której mówił Asia i Andrzej, ale może na przykład nawiązać do definicji samego słowa wierność. Wierny to jest ktoś, kto służy komuś z oddaniem. To ta wierność w małżeństwie to jest właśnie to takie codzienne służenie sobie nawzajem, wspieranie się, założenie, że niezależnie od ilości i koloru włosów i tak dalej, cały czas będę ci wierna, będę ci służył, będę dla ciebie pomocą. Ale również jest takie określenie wierności, że jestem wierny swoim zasadom, prawda? Czyli jestem wierny w tym przypadku przysiędze małżeńskiej, dotrzymuję słów przysięgi, dotrzymuje wszystkich naszych ustaleń. Jestem wierny sobie i tobie.
To dla mnie. Staszek, ja też tylko chciałem powiedzieć, że tu Staszek mi przypomniał taką zasadę, którą się kierujemy w naszym małżeństwie i którą sobie nawzajem przypominamy w sytuacjach jakichś właśnie konfliktu, rozbieżnych dążeń i potrzeb. Pytanie, czy to służy naszemu małżeństwu? I to pytanie, które zadajemy sobie wzajemnie. Czy to, co chcesz zrobić, będzie służyło naszemu małżeństwu? To myślę, że to się wpisuje właśnie w tą wierność wzajemną.
Ja bym też powiedziała właśnie o takiej szerszej wierności, jaką jest też lojalność. Ja widzę, że jest taki kłopot, szczególnie kiedy jest jakiś taki kryzys w związku, to żeby być lojalnym wobec tej drugiej strony, także wtedy, kiedy nie ma tej drugiej strony przy mnie i chciałoby się tak podrzekać z jakąś koleżanką, parę słów powiedzieć więcej i generalnie przestać być po prostu po stronie małżonka, a stanąć jako trochę przeciwnik i zrobić sobie z niego trochę takiego chłopca do bicia, ponieważ go nie ma i można sobie rozpuścić jęzor. I widzę, że to też od tego się jakby zaczyna, od takiego wewnętrznego stanięcia właśnie nie po tej samej stronie, że my wspólnie walczymy o jedność i wobec trudności staramy się zachować tą lojalność, tylko że w poczuciu czy jakiejś krzywdy, czy czegokolwiek innego konfliktu, czy niezrozumienia, nagle się okazuje, że zaczynamy walczyć ze sobą. I że tu może to jest troszkę inny aspekt wierności, ale właśnie tu widzę mocne pole do pracy. I tak samo, jeżeli chodzi o w ogóle bycie kobietą, to takie chyba też emocjonalną wierność. Nie tylko fizyczną, od strony takiej strony współżycia seksualnej, tylko o strony emocjonalnej, żeby się nie oddawać fantazjom pod tytułem, bo książę z bajki jest, był przecież taki cudowny i wspaniały, a ten mój mąż to po prostu proza życia. Albo wręcz przyjaźnić się na przykład z jakimś mężczyzną i po prostu znajdować i pielęgnować relacje, w których spełnia się moja emocjonalność, spełnia się to, że jakiś mężczyzna mnie rozumie i ja się oddalam od męża właśnie od tej strony takiej wewnętrznej, psychicznej. Jakby no, chociaż cieleśnie pozostaje mu wierna, to jednak tutaj już zaczyna się jakaś taka pokusa po to, żeby wejść w taką relację duchową czy wewnętrzną z kimś innym niż z nim.
No ja traktuję tą wierność małżeńską jako sprawdzian miłości. Czyli, że w takiej sytuacji bym powiedział, że staję przed pewnym podjęciem trudu, właśnie wysiłku jakiegoś miłości, no to powstaje pytanie o wierność. Nie? Czy ja jestem wierny rzeczywiście temu słowu, które dałem, że właśnie dam coś z siebie, dam właśnie w kierunku dobra tej drugiej osoby. No i tu się właśnie pojawia u mnie pytanie o wierność. I to jest sytuacja konfliktu właśnie, czyli że w momencie, kiedy już jakby dochodzi do takiego momentu, że zastanawiam się, no to czy ja chcę tego konfliktu, czy ja chcę dążyć do rozwiązania, czy ja chcę właśnie odejść, nie? I ta wierność, no ona właśnie tak jak Ania tutaj mówi, ona jest na płaszczyznach nie tylko rozwodu, tak? Czy właśnie dla mnie wierność trzyma w ogóle związek, tak? Bo kiedy dochodzimy do konfliktu, to bez wierności szukamy innego rozwiązania niż te rozwiązania, które odpowiadają tej przysiędze. I to jest, no wtedy też mogę się odwołać do końcówki tej przysięgi, czyli tak mi dopomóż Panie Boże Wszechmogący i staję przed Bogiem i mówię, Panie Boże, dzisiaj po prostu ja już wiem, dlaczego na przykład ta para się rozeszła, tak? Bo prawdopodobnie była w takiej sytuacji i nie zachowała wierności, to znaczy wzięła pod uwagę inne rozwiązanie niż bycie wiernym.
Co sprzyja, co nie sprzyja dochowaniu wierności małżeńskiej?
Co sprzyja,
to już w większości mówimy, ale to jest
no właśnie, ja tutaj się znowuż odwołuję do końcówki tej przysięgi małżeńskiej. Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący, no bo staję uczciwie, to jest znowuż ta uczciwość małżeńska dla mnie i mówię, Boże, no kurde, nie dam rady, tak? Ja naprawdę już znam jakby siłę swoją i widzę, że nie jestem w stanie i widzę, że inni się rozpadają właśnie w takich sytuacjach, na ile znam te sytuacje, nie? Tu powiedzieli po prostu basta, tak? Nie jestem w stanie właśnie przyjąć tej postawy, że ja idę jednak w kierunku jedności, w kierunku wierności małżeńskiej, a nie w kierunku rozpadu, nie? Nie przyjmuję takich rozwiązań, nie? I wierność dla mnie tutaj bardzo silnie jest związana też z męstwem i przyjęcia wbrew jakby jakimś uczuciom, rozsądkowi takiemu, że no co mi się bardziej opłaca, nie? Tylko, że właśnie no jest 5 rozwiązań takich, które nie są adekwatne do tej przysięgi małżeńskiej. Nie umiem znaleźć innego rozwiązania, to się odwołuje do Boga. No to Boże, pokaż mi jakieś 6., 7., 8. rozwiązanie, daj mi siłę, żebym był w stanie rozwiązać, albo no daj mi siłę wytrwać, żeby to rozwiązanie jednak znaleźć. I ta wierność moim zdaniem tutaj jest właśnie odwołanie się do tej wierności, uświadomienie sobie w tym momencie, odwołanie się do tego, że no Bóg też ze mną zawarł wtedy przymierze, tak, że On będzie ze mną, nie? To pomaga wytrwać. Bo ja jestem świadomy tego, że właśnie na tę chwilę Bóg powiedział, że będę z wami, nie?
Tutaj przyszło mi jeszcze do głowy, że to jest dobra okazja, żeby zareklamować ruch Światło Życie, w którym zaś działamy. Bo to jest ruch właśnie, w którego charyzmacie jest podkreślone. To, że ta droga też w rozwoju duchowym ma być wspólna. Czyli nie może być tak, że jeden ze współmałżonków ucieka gdzieś do przodu, bo ta wierność może być, no nie tylko właśnie, to zdanie powiedziałeś, to nie tylko aspekt seksualny, ale wiesz, może się realizować przez fanatyczne oddanie w kółku różańcowym na przykład, gdzie małżeństwo cierpi z tego powodu, bo mąż gdzieś został z tyłu i nie uczestniczy w tym zupełnie. A więc tu właśnie chciałem zareklamować ruch Światło Życie, bo tu jest bardzo silnie podkreślone w tym ruchu, że ta droga do Pana Boga ma być wspólna, tak? Czyli mamy posuwać się razem, jeżeli któryś ze współmałżonków ucieka, to powinien się zatrzymać i poczekać na tego drugiego.
Jak to wygląda, proszę księdza, już z perspektywy takich czasem niepowodzeń? Czy to rzeczywiście jest tak, że jedno wynika z drugiego? Tam, gdzie się kończy miłość, tam potem są problemy z wiernością i tak to po prostu idzie?
Patrząc z perspektywy wiary i tutaj rozważając te słowa na płaszczyźnie wiary, to jest to, co pan Staszek powiedział w pierwszej części naszej audycji, przytaczając słowa odnowienia przysięgi małżeńskiej, gdzie mowa jest o tym przykładzie miłości Chrystusa do Kościoła. To również można powiedzieć, mowa jest o wierności Chrystusa, wierności bycia przy każdym człowieku, niezależnie od tego, co ten człowiek robi i co zrobi. Niezależnie od tego, jak zgrzeszy, jak mocno upadnie, Chrystus jest wierny temu człowiekowi i taki przykład jest małżonkom dany. Natomiast nad płaszczyźnie takiej psychologicznej, ja bym powiedział, pokusa niewierności chyba pojawia się w momencie, gdy jedna ze stron nie ma zaspokojonych jakichś potrzeb. I chyba w tym momencie ważna jest rozmowa małżonków o tym, jak ja się czuję w tym małżeństwie. To znaczy, czy moje potrzeby są zaspokojone. Potrzeby bardzo szeroko pojęte. Moja potrzeba bycia docenionym, moja potrzeba bycia uszanowanym, moje również potrzeby seksualne także, jak najbardziej. W każdym razie tak mi się wydaje, że znacznie obniża się prawdopodobieństwo niewierności w przypadku, gdy ja te potrzeby mam zaspokojone w małżeństwie, nie muszę nigdzie wtedy indziej szukać. Natomiast kiedy gdzieś jakieś potrzeby są niezaspokojone, to ta pokusa się rodzi. Oczywiście, że niewierności nie można usprawiedliwić tym, że no, moje potrzeby nie były zaspokojone w małżeństwie, więc ja mam prawo te potrzeby sobie zaspokajać gdzie indziej. Natomiast tutaj podaję jakby no jakieś mówię, przyczyny. Takie przyczyny, no.
774-526-37. Można skorzystać z tego telefonu. Krótka przerwa, później porozmawiamy, co się tak naprawdę kryje pod słowami uczciwość małżeńska i to, że nie opuszczacie aż do śmierci. Za chwilę wracamy do tematu.